Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na spotkanie z jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek w historii. Jedną z najbardziej charyzmatycznych, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Związaną z Lombardem, ale też śpiewającą od lat z sukcesami solo. Przed Państwem Małgorzata Ostrowska.
Przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. Dla mnie bardzo dobry, bo mam okazję rozmawiać z Małgorzatą Ostrowską, która towarzyszy mi przez całe życie. Dosłownie od urodzenia tak naprawdę. Dzięki moim rodzicom słyszałem piosenki śpiewane przez Małgorzatę Ostrowską każdego dnia tak naprawdę.
No dobrze, czuję jakbym miała tę historię Polski na grzbiecie. Okej, dobra.
Ale trochę tak jest w tym sensie, że Małgorzatę Ostrowską wszyscy w Polsce znają, a nawet bym powiedział, że wszyscy lubią.
No, czy to inaczej, ja nie pani? Jestem pewna, że wszyscy lubią, ale niewątpliwie trochę dłuższy czas, rzekłabym dosyć długo. Dobrze, jestem na antenie, jestem na scenie, więc istnieje szansa, że spora część Polaków kojarzy Małgorzatę Ostrowską albo przynajmniej piosenki śpiewane przeze mnie.
Mm-hmm. Jest też taki troszeczkę renesans, mam wrażenie teraz, w ogóle muzyki lat 80. i przez to, prawda, docenia się też bardziej niż chyba z 10 lat temu postaci właśnie z tamtych czasów. Chociaż oczywiście pani nie jest tylko postacią z tamtych czasów, żeby było jasne.
No ja się też troszkę ostatnio napracowałam na to, żeby poprawić jakby wyniki popularności. No taki to jest zawód, że trzeba rzeczywiście nad tym pracować. Jest to i pozytywne, i no i wiąże się także z paroma średnio dla mnie akurat przyjemnymi sprawami.
Na przykład?
Popularność nie jest fajna. Wiem, że wszystkim się wydaje, że fajnie jest, że trzeba do tego dążyć. Dążę, bo taki mam zawód. Natomiast ja ostatnio czytałam wypowiedź Brigitte Bardot. I ja nie, żebym uderzała w ten level, ale bardzo ona była trafna. Ona przez całe życie nie mogła wyjść do bistro na rogu i napić się kawy. I tak to jest, że rzeczywiście od 80. lat, czyli od momentu, kiedy w zasadzie zaczynałam samodzielne życie, no tak się złożyło niezwykle szczęśliwie, że z zespołem Lombard od razu weszliśmy na jakiś top i zaczęliśmy być totalnie rozpoznawalni. W moim życiu to wygląda tak, że oczywiście raz jest góra, raz jest lekki dół, potem znowu góra, potem znowu dół, bo to idzie taką sinusoidą, ale zawsze jestem tą osobą publiczną. Od momentu, kiedy zaczęłam życie dorosłe, czyli bezkarnie pójść do bistro na rogu, napić się kawy, także nie bardzo mogę.
Nie bardzo. Czyli trochę powinniśmy współczuć nawet, tak?
Nie, bez histerii, bo wszyscy do tego dążą, wszyscy tego zazdroszczą. Generalnie fajnie jest.
Tak to z tymi artystami, prawda? Że z jednej strony jest to jakaś potrzeba wyrażenia siebie, ale jest też potrzeba, żeby ktoś to dostrzegł.
No jest to absolutnie niezbędne, ponieważ cała sztuka przez wielkie S, przez małe S, przez średnie S jest jakby robiona po to, żeby komuś to pokazać, żeby przekazać dalej jakąś myśl. Jeśli ma się odbiorców, no to wszystko jest w porządku. Jak nie ma, no to traci sens w ogóle działanie.
No dzisiaj ponad 60 tysięcy nowych piosenek na Spotify'u się pojawia dziennie.
No właśnie, no i
są
tak
ich
to
miliony
wygląda
w miesiącu. I jakieś tam 2/3 nie jest przesłuchane przez nikogo praktycznie.
Wszyscy walczą o to, żeby być przesłuchanym.
No właśnie. A jak zaczynaliście ten Lombard, to z pani punktu widzenia, czy to się od razu zapowiadało na bombę?
To były czasy, że nie myślało się o tym w momencie, kiedy coś się tworzyło. To przede wszystkim była wielka przygoda. My byliśmy grupą przyjaciół, którzy nie chcieli się rozstawać. Czuliśmy w sobie potencjał, chcieliśmy to przetworzyć na muzykę, czyli jakby na ten język, który był dla nas wspólny, którym się porozumiewaliśmy. No i się udało. Także takie podejście jak dzisiaj, że jak młody człowiek w zasadzie od dzieciństwa bardzo często jest kierowany w kierunku, żeby zostać gwiazdą, to było dla nas kompletnie obce. Myśmy chcieli grać muzykę. A tak się złożyło i to było cudowne, że znaleźliśmy odbiorców. No.
No to był bardzo ciekawy moment w historii, bo druga połowa lat 70., prawda? Jeszcze tutaj Wist, jeszcze klimaty mniej rockowe, a takie estradowe, można powiedzieć. I wy byliście wtedy na takim samym początku, prawda?
Ale ja
tego rocka.
Że niezwykle ważne było to, co w społeczeństwie dojrzewało, czyli jednak bunt i ten przewrót, który się pod koniec lat 80. wydarzył, to nie było tak, że na pstryk i już to się stało. To dojrzewało wiele lat w nas także. My byliśmy tymi młodymi ludźmi najbardziej podatnymi na takie nastroje społeczne. Więc to wszystko buzowało w nas. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w tekstach i myślę, że to były te niebagatelne sprawy i powody, dla których tak, a nie inaczej się stało, dla których weszliśmy na ten top.
To w ogóle jest może jeden z powodów, dla których teraz mamy renesans muzyki z tamtych czasów, no, także przez te teksty, prawda? To znaczy dzięki tym tekstom, bo dzisiaj można powiedzieć, tak jakby takich nie było trochę.
Tak, troszkę wiele lat było. Tak to jest w całej sztuce, także i w rozrywce, że wtedy, kiedy jest już tak bardzo dobrze, albo tak się komercjalizuje wszystko, robi się takie podejście do świata, robi się bardziej materialne, gdzieś to się wszystko tak, te sprawy ogólne, ogólnoludzkie, wolnościowe i tak dalej, gdzieś tak się usypiają, wtedy sztuka praktycznie też gdzieś usypia. To wszystko się rodzi wtedy, kiedy robi się w społeczeństwie, w umysłach ludzkich, pewien niedosyt, pewna rewolucja. Wtedy temu także pomaga sztuka. No bo to jest jakby taka nieodłączna część życia naszego ludzkiego, że oprócz tych materialnych spraw, to jednak także potrzebujemy tego pożytku umysłowego.
I słuchamy tego, co mówią nam artyści.
Tak, słuchamy. Czasami to jest tak, że to są także te czysto emocjonalne odczucia, ale to jest niezwykle ważne. Wtedy potrzebujemy wsparcia, głównie emocjonalnego i umysłowego.
Mhm. Był taki moment w Lombardzie, że nie było pani tekstów, potem były i to kilka z nich do dzisiaj gramy chętnie na antenie. Potem znowu nie było, prawda? Były takie momenty. Chciałem zapytać...
bo życie artysty to sinusoida. Także i tekściarza. Życie tekściarza. Rzeczywiście było tak, że na początku Lombardu sięgaliśmy do tekściarzy zewnętrznych, dopóki się gdzieś nie wypracowało czegoś, jakiegoś języka. Byliśmy bardzo młodymi ludźmi. Też nawet, nie wiem, swoje talenty czy swoje predyspozycje mieliśmy nie do końca uświadomione. Do mnóstwa spraw także i w sztuce trzeba dojrzeć. No, do wypowiedzenia siebie także trzeba dojrzeć.
Bo przypomina mi się taki fragment mojej rozmowy ze Zdzisławą Sośnicką sprzed 2 czy 3 lat i ona w pewnym momencie zaskoczyła mnie taką historią, że ona chciała pisać teksty, natomiast wytwórnia płytowa nie do końca jej na to pozwalała, bo funkcjonował taki niemalże klan tekściarzy w tamtym czasie.
No klan może nie, ale rzeczywiście było kilku tekściarzy bardzo wziętych, ale oczywiście część z nich była ze wszechmiar, a może większość była ze wszechmiar słusznie tekściarzami wziętymi, ale wytwórnie wiadomo, że z powodu pójścia na łatwiznę łatwiej było nie ryzykować w teksty nawet bardzo ambitnych artystów, wykonawców, tylko poprosić kogoś z zewnątrz wziętego, bo wiadomo było, że napiszę tekst dobry. Ale ja właśnie od takiego wziętego tekściarza, czyli od Jacka Skubikowskiego, jakby prawie króla naszych tekstów lombardowych wówczas, usłyszałam, kiedyś siedzieliśmy w Opolu na ławeczkach w amfiteatrze i tak sobie gadaliśmy. Jacek bardzo słusznie taką uwagę miał, że artysta, jeżeli coś mówi werbalnie, czyli słowami, to jednak dobrze, żeby miał w tym jakiś swój udział. Jeżeli nie w muzyce, to w tekście. W muzyce nie czuję się silna, instrumentalnie absolutnie nie, więc być może był to pewien taki doping, albo tak, żebym się ośmieliła. Ponieważ te teksty już pisałam jeszcze przed Lombardem. Natomiast one wiadomo, że były koślawe i nie, no trzeba by było nad nimi popracować. Ja tam mam tak, że w zasadzie nad większością swoich tekstów mogłabym jeszcze popracować.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
To skoro jesteśmy przy tekstach, muszę zapytać, bo mnie to zastanawia od dzieciństwa. Skąd się wziął pomysł na ten szalony tekst Akuchary?
No więc ja już w tej chwili nawet na koncertach, ponieważ właśnie włączyliśmy Akucharę do koncertów plenerowych w tym sezonie. Już nawet wczoraj, przedwczoraj, w sobotę przed wykonaniem Akuchary o tym mówiłam. Ja przeczytałam gdzieś chyba na YouTubie pod piosenką Akuchara w komentarzach między innymi taką wypowiedź, że ktoś pisze, no od 30 lat słucham tego tekstu i nadal go nie rozumiem. A ja tak myślę, że właśnie o to chodziło w tym tekście. Chodziło o totalny odjazd, o to, że są takie sytuacje, gdzie się wszystko tak kotuje, że nie sposób znaleźć sens tego wszystkiego. Ja myślę, że idealnie mi się udało. Sama tego wszystkiego nie jestem w stanie powiązać, ale dokładnie tak było. Nie byłam w stanie wtedy, kiedy pisałam. Pisałam, pamiętam, w hotelu Polonez. Już nie ma hotelu Polonez, prawda? Jest tylko budynek. To jest jakiś chyba akademik w tej chwili.
Nawet z klubem koncertowym fajnym na dole.
Tak? Mhm. No właśnie, to ja tam dawno nie byłam, ale tam miałam taki swój, prawie swój pokój, czyli ilekroć tam pomieszkiwałam, a pomieszkiwałam bardzo często, to miałam, a wolny był ten numer, niestety nie pamiętam go. Nie wiem, gdzieś mi się w głowie kojarzy, że to było 517, ale pewna nie jestem. To właśnie ten pokój dostawałam. I tam bardzo wiele tekstów powstało, między innymi Akuchara.
A jak zareagował na ten tekst Grzegorz, na przykład reszta zespołu? Jak pani go przyniosła?
No, jakoś to przyjęli. Chyba przełknęli nie najgorzej. Chyba nie było komentarzy.
Okay. A publiczność jak zareagowała przy pierwszych odsłuchach?
Nie zauważyłam szoku. Nie zauważył. Nikt nie zemdlał. Natomiast pamiętam, że Marek Dutkiewicz, czyli drugi król tekstów lombardowych, Marek Dutkiewicz miał taką reakcję. Mówi, o! To takie teksty też można jej pisać. No to super. Czyli jednak on odczytał ten totalny odlot.
No to jeszcze zapytam o Gołębi Puch, bo to jest taki utwór, który też bardzo, bardzo lubimy, choć ostatnio dostałem uwagę od prowadzącej poranny program, że jednak tekstowo ten Gołębi Puch na rano się chyba nie nadaje.
O matko, a dlaczego?
No bo tam jest w tym refrenie, że...
O tym, że tam zabijam, no to właśnie. I że coś gdzieś próbuję zatuszować.
Tak, przestałem uwagę, że...
Aha. No nie wiem, może to jest piosenka godzin wieczornych, ale nie wydaje mi się. No takie jest życie. No jeżeli ktoś jest w sytuacji, kiedy gdzieś jakiś swój ślad swojego związku usiłuje z siebie zmyć albo po prostu w jakikolwiek sposób zabić w pamięci, to chyba ma to przez całą dobę.
No tak. A ten moment, pamięta pani, tworzenia tej piosenki, nagrywania i powstawania? Czy to był taki moment, że...
Gołębiego Puchu?
Tak.
Myślę, że też Hotel Polonez. Tam bardzo wiele tekstów powstało, szczególnie do płyty Anatomia.
Okej, okay. A czy te teksty powstały już do gotowej muzyki?
Tak, tak, tak. Tutaj jest w przypadku Grzegorza Stróżniaka, bo on jest twórcą muzyki, dostawałam... On był pierwszym jakby twórcą, robił muzykę, do tej muzyki pisałam teksty. Bo czasami bywa odwrotnie, ale bardzo rzadko.
Mm-hmm. Z tymi tekstami to też jest ciekawa sytuacja w tym sensie, że ja się czasem zastanawiam, czy my tak naprawdę tych tekstów słuchamy uważnie.
No, nie wiem. Chciałabym, żeby tak było. Niektórzy tak, bo wiem to w reakcji fanów. Wiem, że są tacy, którzy bardzo przywiązują się do tych tekstów. Jeśli chodzi o Gołębi Puch, To właśnie jest tak, że zdarzyła mi się taka sytuacja, że kiedyś, jak grałam w Teatrze Muzycznym w Chorzowie w pocałunku kobiety Pająka, przyszedł taki młody mężczyzna, chłopak, no nie wiem, no, młody człowiek, który tam czekał dosyć długo na mnie, przyszedł do takiego bufetu teatralnego i poprosił o wpis, ale chciałby, żeby to był bardzo smutny tekst. I jeśli się nie mylę, właśnie był w takim momencie życiowym po prostu. I jeśli się nie mylę, to właśnie Gołębi Puch. Chyba tak, chyba fragment Gołębiego Puchu. Był z tego bardzo zadowolony. Żeby było śmieszniej, okazał się potem artystą. Do tej pory w Krakowie mieszka. Miewamy ze sobą kontakt. Niezwykle sympatyczny, młody człowiek, bardzo piękne zdjęcia robiący itd. itp. Zdarzyło się też, jeśli chodzi o Gołębi Puch, zdarzyła się taka sytuacja, że dotarło do mnie, nie bezpośrednio do mnie, przez kogoś. Zdjęcie takiej dziewczyny, która miała tatuaż z fragmentem Gołębiego Puchu. Właśnie z tym fragmentem refrenu, który na poranną audycję się nie bardzo nadaje, rzekomo. No, ja myślę, że ona całą dobę miała ten tatuaż na sobie. Nigdy się do mnie jakby nie zgłosiła, nie odezwała. Ja tylko to zdjęcie dostałam.
To jest w ogóle ciekawe, bo ja sam po tej uwadze na temat tej piosenki musiałem sobie włączyć ją jeszcze raz i się zastanowić, o co tej koleżance tak naprawdę chodzi.
Ale w zasadzie, jak wrócimy do pierwszych słów o tych konwaliach na poduszce, no to jest niestety sprawa poranna. A i co teraz? I co teraz?
Ale mam jeszcze jedno w takim razie pytanie, już nie dotyczące tekstu, ale dotyczące tego power refrenu w tym utworze. Czy to było tak, że to też wszystko wymyślał Grzegorz, czy zespół?
Tak, no akurat
był gotowy refren do zaśpiewania po prostu?
W przypadku Gołębiego Puchu absolutnie tak.
To miał niezłe wyczucie, że pani głos tak po prostu w niebiosa wystrzeli.
To jest tak, że to o czym... To jest tak, że no, kuchnia jakby robienia piosenki wygląda w ten sposób, że jednak oprócz tej linii melodycznej, oprócz tekstu i tak dalej, potem jeszcze jest ten taki moment, kiedy trzeba dopasować to wszystko do skali głosu. Także ja nie pamiętam już, ale być może to było jakoś tam ruszone w skali, ale my w pewnym momencie z Grzegorzem byliśmy rzeczywiście na tyle świadomi swoich możliwości, że nie wykluczam, że on to zrobił od razu w tonacji, która miała mi pasować. To jest bardzo prawdopodobne.
Okay. No, gratuluję jednego z potężniejszych refrenów, uważam. Zresztą takich refrenów mieliście
świetny
więcej.
Świetny numer, także twierdzę, że jeden z fajniejszych.
No, mieliście tych refrenów po prostu sporo tych przebojów, które zostały do dzisiaj. Taka szklana pogoda, no to już wiadomo. Szyby niebieskie od telewizorów, choć za każdym razem, jak słyszę tą piosenkę w radiu, to prowadzący komentuje, no mamy dzisiaj szklaną pogodę, leje cały dzień.
Tak, to jest tak. Niemniej chyba Markowi Dudkiewiczowi chodziło bardziej o większy nacisk na te szyby niebieskie i ta szklana pogoda trochę wynikała z aury, a trochę z tego, że jednak ten dziennik telewizyjny rzutował z zaszklanego ekranu na szklane szyby w blokach, w blokowisku. Rzeczywiście było tak i to już Marek Dudkiewicz rzeczywiście opowiadał, że takie były czasy po prostu, kiedy o 19.30 zaczynał się dziennik telewizyjny, bardzo wielu ludzi ostentacyjnie wychodziło z psami na spacer. No i wtedy oglądało się te niebieskie od telewizorów szyby.
Okej, a my ciągle myślimy w większości, że chodzi o to, że deszcz pada.
W pewnym sensie tak, ale nie tylko. Pamiętajmy, że to były lata 80. i że dojrzewał przewrót.
Przepraszam, że tak długo czekaliśmy, ale musimy porozmawiać o nowej płycie, przecież.
Bardzo proszę.
Zwłaszcza, że padło hasło lata 80., a skoro mówimy o płycie Legenda, no to nie można nie zauważyć, nie usłyszeć na tej płycie, że że słychać te lata 80. Co w ogóle jest niesamowite dzisiaj na świecie, że tyle lat już od tej dekady minęło, a ona wciąż nie wychodzi z nas, a wręcz
prawda?
Wraca.
A pamiętam jak, no lat temu wiele, nagrywałam jakiś taki program telewizyjny, taki cykliczny, któryś z tych tam formatów, który już nie istnieje na pewno. I pamiętam, że tam przedstawiano te lata 80. jako lata takiego kiczu. Mhm. Nie wiem, może i kicz, ale jaki mocny. Także wtedy mnie to zszokowało, nie zgodziłam się z tym. I no i do tej pory się z tym nie zgadzam, bo uważam, że muzycznie to były bardzo mocne lata.
Bardzo mocne. Chociaż fakt, niektórzy mieli takie podejście, może przez też dużą liczbę takich synthpopowych artystów.
Tak, ale to jakby troszeczkę później się tam, albo tak równolegle gdzieś. No było tak, ale w tej chwili się wraca do tego.
To był sprzeciw tak naprawdę fanów rocka, że rock nagle nie jest modny.
Tak, ale rock miał też te klawisze też miał, w tle też. Przecież, kurczę. Mhm. Tyle tylko, że są takie inne brzmienia. No i być może jest tak, że w tej chwili, jak nawet sięgamy do tych lat 80., to sprzęt jest doskonalszy i te brzmienia takie, które wówczas brzmiały tak cieniutko, jednak mocno syntetycznie, w tej chwili są poważniejsze, są szersze. Nadal są takie brzmienia klawiszy, których nie lubię. I pamiętam przy pracy nad tą płytą kilka razy prosiłam o zmianę barwy klawiszy.
No nawet.
Tak, tak. Są takie rzeczy, są takie, których nie lubię. Po prostu. Wydają mi się rzeczywiście tandetne.
No właśnie, tu dochodzimy do tego kiczu, który gdzieś tam.
W każdej dekadzie, w każdym kierunku musi być jakieś disco polo.
No na tej płycie nie ma disco polo, ale jest bardzo oczywiście uwspółcześnione to 80-owe takie brzmienie. Chociaż są takie momenty, gdzie jest. No, aż się człowiek uśmiecha i mówi, Małgorzata Ostrowska postanowiła jednak w tą stronę uderzyć, a nie w stronę na przykład mocniejszego rocka, bo są też takie komentarze w internecie, że Gosiu,
tak,
gdzie ten rock?
Ale ten rock oczywiście, on się być może się jeszcze kiedyś pojawi. On się pojawia na koncertach. Ja myślę, że korzenie lat 80., te, które we mnie sobie dojrzewały wówczas, jeszcze w tej chwili mają się świetnie, to jest właśnie jednak jakieś tam połączenie rocka z popem. Wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia oczywiście z takim mocnym piętnem rockowym, no tak mam. Czego mam się, przepraszam, wyrzekać? Tak mam.
Sinusoida też brzmieniowa.
Oczywiście. Ja, że tak powiem, bardzo wiele gatunków muzycznych lubię, a najbardziej lubię je mieszać.
No i wychodzi to bardzo smacznie. Zwłaszcza chciałbym podziękować i pogratulować piosenek, które myślę będziemy grali często w radiu, chociaż nie ukazały się jeszcze na singlach, czyli Jeżeli i na lepszy czas. Uważam, że tutaj jest duży potencjał refrenowy i nie tylko brzmieniowy też właśnie, jeśli chodzi o formę. Proszę mi coś powiedzieć o piosence Jeżeli, bo to jest utwór, który od razu wpada w ucho i chce się go grać.
A to bardzo jest zabawne, że ta piosenka została napisana tak na dokładkę. Na samym końcu została napisana piosenka Jeżeli, wtedy kiedy no mieliśmy tam różne plany związane z tą płytą. Tak jak zawsze, część została zrealizowana, potem się okazało, że coś nie zostało zrealizowane i trzeba wymyślić coś innego i w ten sposób powstała piosenka Jeżeli.
To jest w ogóle niesamowite, bo czyli jest duża szansa, że to będzie największy przebój z tej płyty, bo bardzo wiele wielkich światowych hitów właśnie tak powstało na doczepkę
może,
prawie.
Że. No, ba. Nie wiem, może.
Specjalnie dla Radia Poznań głos, który zna i ceni cała Polska. Małgorzata Ostrowska i Marcin Rzyski. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.